Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Stolica Apostolska apeluje o etyczne spojrzenie na światowy kryzys finansowy. Będziemy o tym mówić w części informacyjnej, w której znajdzie się również relacja z audiencji generalnej i prezentacja papieskich intencji modlitewnych. Od dziś w każdą środę zapraszam też Państwa na nowy cykl programów z okazji jubileuszu 7 wieków zakonu Paulinów. Postaramy się oddać specyfikę zakonu, jego historię i dzień dzisiejszy. W pierwszym dniu października na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Chrześcijańska wolność nie jest ani libertynizmem, ani wyłącznie swobodą decydowania, lecz upodobnieniem się do Chrystusa w służbie braciom. Mówił o tym Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej, przedstawiając wkład świętego Pawła w duchowe rozeznawanie pierwotnego Kościoła. Za ilustrację rozwoju wspólnoty uczniów Chrystusa w duchu wolności, prawdy i powszechności posłużyły papieżowi dwa wydarzenia. Tak zwany Sobór Jerozolimski oraz incydent w Antiochii Syryjskiej. W obu wypadkach apostoł narodów odegrał doniosłą rolę. Katechezę streszczono również dla Polaków, których niemal 2000 przybyło na plac świętego Piotra.
W 14 lat po swoim nawróceniu święty Paweł powrócił wraz z Barnabą i Tytusem do Jerozolimy, by omówić z pozostałymi apostołami kierunki swej posługi ewangelizacyjnej. Wynikiem spotkania, uznanego za pierwszy sobór, była aprobata podejmowanych przez niego działań wśród pogan. Sobór stał się wyrazem jedności apostołów i otwartości Kościoła dla wszystkich. Incydent w Antiochii dotyczył natomiast nieszczerej postawy świętego Piotra wobec braci, zauważonej podczas posiłków, w których uczestniczyli wierni wywodzący się z tradycji judaistycznej i pochodzący z pogaństwa, różniący się co do konieczności przestrzegania przepisów rytualnych Starego Testamentu. Święty Paweł przypomniał, że wszyscy należący do Kościoła są wolni od zachowania dawnych przepisów. Wymiana poglądów, dialog i poszukiwanie jedności w Duchu Świętym pomogły odczytać apostołom autentyczny wymiar ewangelicznej prawdy o usprawiedliwieniu w Chrystusie.
Bracia i siostry, pamiętając o słowach świętego Pawła Apostoła, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, otwórzmy serca na działanie Bożego Ducha. Pełniąc czyny miłości bliźniego, wzorem apostołów, służmy ewangelicznej prawdzie. Serca błogosławię wam i waszym bliskim.
Benedykt XVI polecił też modlitwą wiernych zbliżające się zgromadzenie zwyczajne synodu biskupów poświęcone Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła.
Polityka potrzebuje religii racjonalnej i dlatego potrzebuje chrześcijaństwa, powiedział kardynał Tarcisio Bertone w czasie spotkania z włoskimi politykami i przedsiębiorcami. Watykański sekretarz stanu został zaproszony z odczytem do włoskiego oddziału Aspen Institute. Jego wystąpienie dotyczyło relacji między religią i polityką w dobie globalizacji.
Zdaniem kardynała Bertone, polityka i gospodarka nie mogą się obejść bez wartości. Świadczy o tym również obecny kryzys finansowy. Tam, gdzie szuka się jedynie szybkiego zysku i utożsamia się go z dobrem, ostatecznie traci się nawet to, co miało być zyskiem, powiedział watykański purpurat. Jego zdaniem w polityce należy zdać sobie sprawę, że wartości, których ona potrzebuje, są powiązane z Bogiem. Choć istnieje też etyka laicka, nieotwarta na transcendencję, to jednak właśnie dlatego, że ma ona oparcie jedynie w człowieku, jest zagrożona ludzką słabością i wątpliwościami. Bez Boga, uważa kardynał Bertone, trudno o respektowanie wartości w praktyce. Świadczą o tym tragiczne konsekwencje wielkich ideologii, ale także współczesny świat, w którym z jednej strony uroczyście proklamuje się nienaruszalne prawa człowieka, a z drugiej toleruje się coraz większą nędzę. Dlatego wartości, na których bazuje polityka, trzeba na nowo powiązać z Bogiem.
Polityka potrzebuje etyki czerpiącej natchnienie z religii, stwierdził sekretarz stanu, ale konieczne jest, by ta religia była racjonalna. Również z tego powodu polityka potrzebuje chrześcijaństwa. Od samego bowiem początku chrześcijaństwo przyjęło, rozwinęło i pogłębiło to, co najlepsze w mądrości greckiej i rzymskiej, uznając się za zwycięstwo ludzkiej myśli nad światem ówczesnych religii. W chrześcijaństwie racjonalność stała się poniekąd religią, ponieważ Bóg nie odrzucił wiedzy filozoficznej, lecz ją przyjął.
Choć chrześcijaństwo i racjonalizm leżą u podstaw cywilizacji zachodniej, ze swej natury są ogólnoświatowe i otwarte na wszystkie wielkie kultury. Z tego względu mogą być pomocne polityce również w dobie globalizacji, powiedział kardynał Tarcisio Bertone w czasie spotkania z włoskimi politykami i przedsiębiorcami.
Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby synod biskupów pomógł duszpasterzom i teologom, katechetom i animatorom pełniącym posługę Słowa Bożego odważnie przekazywać prawdy wiary w jedności z całym Kościołem.
Jako komentarz do tej intencji wybrano słowo Benedykta XVI wygłoszone przed 2 laty w Warszawie. W homilii podczas mszy na placu Piłsudskiego papież przypomniał, że w dziejach Kościoła apostołowie głosili słowo Chrystusa, starając się je przekazać nieskazitelne swoim następcom, którzy z kolei przekazywali je następnym pokoleniom aż do naszych czasów. Wielu głosicieli Ewangelii oddało życie za wierność prawdzie słowa Chrystusa. Jednak podobnie jak w minionych wiekach są dziś osoby i środowiska, które chciałyby zafałszować słowo Chrystusa i usunąć z Ewangelii prawdy według nich zbyt niewygodne dla współczesnego człowieka. Usiłuje się stworzyć wrażenie, że wszystko jest względne, że również prawdy wiary zależą od sytuacji historycznej i od ludzkiej oceny. Kościół jednak nie może dopuścić, by zamilkł duch prawdy. Dlatego każdy chrześcijanin winien konfrontować własne poglądy ze wskazaniami Ewangelii i tradycji Kościoła, aby dochować wierności słowu Chrystusa, nawet gdy jest ono wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia. Nie możemy ulec pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma Świętego. Tylko cała prawda pozwoli przylgnąć do Chrystusa, powiedział Benedykt XVI.
Ponadto Ojciec Święty poleca intencję misyjną na październik. Zgodnie z nią mamy się modlić, aby w tym miesiącu poświęconym misjom, dzięki działalności i programom papieskich dzieł misyjnych i innych organizacji, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie uświadomiły sobie potrzebę uczestniczenia w powszechnej misji Kościoła poprzez modlitwę, ofiarę i konkretną pomoc.
Przed 2 laty przesłanie na Światowy Dzień Misyjny papież poświęcił świadectwu miłości, którą winni dawać światu wszyscy członkowie Kościoła. Służba Ewangelii bowiem nie może być przeżywana w samotności. W wypełnianiu tego zadania uczestniczy cała wspólnota. W pierwszych szeregach na polu ewangelizacji działają misjonarze i misjonarki. Obok nich jednak wielu innych, dzieci, młodzież i dorośli, przyczynia się do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi przez modlitwę i różnoraką współpracę. Ufam, że to współdziałanie będzie coraz bardziej wzrastało dzięki zaangażowaniu wszystkich, pisał Benedykt XVI w swym przesłaniu. Wyraził też wdzięczność Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów i papieskim dziełom misyjnym, które z oddaniem koordynują wysiłki podejmowane we wszystkich częściach świata, celem wspierania działalności tych, którzy bezpośrednio uczestniczą w pracy misyjnej.
W tym roku mija 700 lat od oficjalnego zatwierdzenia zakonu świętego Pawła I pustelnika. Paulini poza Azją posługują na wszystkich kontynentach. Ponad 500 zakonników prowadzi misję apostolską w 70 placówkach na świecie. W cyklicznych audycjach spróbujemy przedstawić specyfikę zakonu wyrażającą się w kontemplacji Boga w samotności, umiłowaniu modlitwy liturgicznej i pokuty, kulcie maryjnym oraz działalności duszpasterskiej. Program przygotowały Izabella Tyras i Mirosława Szymusik z Radia Jasna Góra.
Solus cum Deo solo, czyli sam na sam z Bogiem.
audycja z okazji jubileuszu 7 wieków zakonu Paulinów.
Zakon Paulinów powstał na Węgrzech w pierwszej połowie XIII wieku z ówczesnych pustelników, którzy prowadzili pokutne życie, oddając się modlitwie sam na sam z Bogiem.
Ojciec Józef Płatek.
Ten zakon nadal chce, wprawdzie już w zmienionych warunkach, zachować podobny charakter pustelniczy, chociaż jest i był otwarty na służbę ludziom. Od imienia najsławniejszego pustelnika pochodzącego z Egiptu, Step, od świętego Pawła żyjącego na przełomie III i IV wieku, nazywamy się Paulinami albo zakonem świętego Pawła, pierwszego pustelnika.
Módl się za nami, święty nasz ojcze Pawle, pierwszy pustelniku.
Święty Paweł, pierwszy pustelnik, nie jest wprawdzie założycielem Paulinów. Jest tylko jego patronem, patriarchą. Ojciec Święty nazwał kiedyś go zakonodawcą, ale należy to rozumieć w szerszym znaczeniu. Paulini pomni na swe pochodzenie pustelnicze, chcą w życiu realizować jego radykalizm ewangeliczny, umiłowanie modlitwy, obcowania z Bogiem, pewną surowość życia. Dlatego obrali sobie go za wzór, za ideał i przykład. Widzą w nim właściwą sobie normę życia, jak gdyby podstawową regułę postępowania.
Zwróćmy za nim tęskne oczy, patrzmy jako Paweł tam.
Każdego roku przed uroczystością świętego Pawła, pierwszego pustelnika, to jest patriarcha naszego paulińskiego zakonu,
ojciec Stanisław Rudziński.
Na Jasnej Górze i w naszych klasztorach odprawiane są tak zwane pawełki. Jest to nowenna, czyli 9 dni przed tą uroczystością i w czasie tej nowenny w szczególny sposób właśnie oddajemy cześć świętemu Pawłowi.
Wyzwym się już wielki krzak, z liści palmo dziennie strata.
W naszym zakonie codziennie odmawiamy różne modlitwy, to jest tradycja, że każdy zakonnik powinien przed snem uklęknąć, ręce do góry podnieść, mówić od świętego Pawła Pustelnika, pomodlić się.
Ojciec Jerzy Tomziński.
To są zatwierdzone przez Kościół wyzwania. W naszym modlitewniku są, a przytoczę niektóre takie piękne, abyśmy umieli modlić się dobrze i wytrwale. Abyśmy nie ulegali pokusie łatwizny życiowej. Abyśmy z darów ziemi, z osiągnięć techniki i kultury roztropnie korzystali.
Laudate pueri Domino, laudate nomen Domini, sit nomen Domini benedictum.
W 1225 roku biskup Bartłomiej Spejcz utworzył pierwszą wspólnotę zakonną, gromadząc dotychczas rozproszonych pustelników w ufundowanym przez siebie klasztorze przy kościele na górze Urok w Lasach Patrach, pisząc dla nich krótką regułę życia wspólnotowego.
Ojciec Izydor Matuszewski.
Zgromadził też pustelników na górze Pilis, też na Węgrzech, błogosławiony Eusebiusz, kanonik z Ostrzychomia i założył w 1250 roku klasztor Świętego Krzyża. Te dwa klasztory razem się połączyły, przyjmując nazwę braci Świętego Pawła I Pustelnika. Po niecałym wieku wspólnotowego życia tych pustelników legat papieża Klemensa V, kardynał Gentiles de Monte Florido nadał zakonowi regułę w imieniu papieża świętego Augustyna dnia 13 grudnia 1308 roku.
Gal Palszent i Cazoriki Furleatu Nebli.
Gal Lojosz, burmistrz Kesztylc.
Przyjechaliśmy na Jasną Górę z miejsca, skąd wyruszył zakon i przywieźliśmy kamień z fundamentów pierwszego paulińskiego klasztoru, gdzie żył błogosławiony Eusebiusz. Dzięki Bogu dużo lepiej wygląda to miejsce niż 15 lat temu. Wtedy jeszcze, kiedy z żoną uczyliśmy, to chcieliśmy to miejsce uporządkować, ale nie było takich możliwości, nie było pozwoleń ze strony konserwatorów zabytków. W tej chwili teren został już oczyszczony, także właśnie widać już zarys fundamentów i fundamenty klasztoru. Prace konserwacyjne trwają, zrobiony został dach nad kaplicą, w której prawdopodobnie znajdują się szczątki błogosławionego Eusebiusza, a według danych historycznych tam mogą być pochowani pierwsi trzej generałowie zakonu Paulinów. Staramy się, żeby to miejsce zostało jakoś godnie już zrekonstruowane.
Starania zakonu przez wiele lat i osiągnięcie zatwierdzenia było po prostu sprawą być albo nie być dla zakonu.
Ojciec Stefan Rożej.
I to sprawiło, że z jednej strony zakon otrzymał potwierdzenie prawne, umiejscowienie w kościele, tym bardziej, że było to zatwierdzenie jednego z ostatnich zakonów mniejszych, których nie sprowadzając do wielkich uproszczeń, ale jedną z takich wykładników, czym jest mnich, to jest chór, wspólne modlitwy, wspólne pacierze, także wstawanie w nocy. Dotąd to robią kameduly. U nas wstawanie w nocy, jak i w wielu zakonach, zostało wyparte, dlatego że praca duszpasterska. Zgromadzenie wynikające z tej koncepcji życia monastycznego, że życie monastyczne to jest jak aniołów w niebie, którzy w tym wypadku jak my nosimy białe szaty, klasztory albo na górach, bo bliżej nieba, albo w dolinach, bo bardziej pokorni. I zależy, jaka cnota była potrzebna, by ją wmontować w sytuację taką teologiczno-faktyczną. I dlatego, jak mnisi się modlą na górze, to niebo wstępuje i razem ta modlitwa trwa. A drugim wykładnikiem to jest życie wspólne w innych płaszczyznach, wspólne posiłki. Tak jak posiłkiem jest modlitwa, bo nie samym chlebem żyje człowiek, Słowem Bożym, również pokarmy, wspólne posiłki są wykładnikiem wspólnoty też.
Żyjąc regułą świętego Augustyna, Paulini zobowiązują się miłować Boga i bliźniego.
Ojciec Piotr Polek.
Wyraża się to w pokornym życiu, modlitwie wspólnotowej i brewiarzowej, trosce o wspólnotę, zwłaszcza chorych i potrzebujących. Zobowiązują się także do posłuszeństwa na wzór Chrystusa, do przyjmowania braterskich upomnień i do proszenia o przebaczenie. To wszystko ma służyć temu, by za świętym Pawłem móc powtórzyć: nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I za świętym Augustynem móc nosić na dłoni, na ręku serce płonące miłością.
Ponawiam moją profesję i przyrzekam Panu Bogu Wszechmogącemu wobec Najświętszej Marii Panny, Matki i szczególnej patronki naszego zakonu i świętego Pawła pierwszego pustelnika, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo względem moich przełożonych zgodnie z konstytucjami zakonu.
Jeśli Paulini wyciągnęli ręce po regułę świętego Augustyna i według woli papieża, kościoła tak się stało, to dlatego, żeby iść do ludzi, żeby łączyć wielką bogomyślność z życiem apostolskim.
Arcybiskup Stanisław Nowak.
Trzeba pogodzić coś, co się wydaje nie do pogodzenia, umiłowanie świata, ludzi z wielką miłością Boga, Bóg i tylko Bóg. Na pewno trzeba to pogodzić. I dobrze, że jest ta nostalgia za wielką modlitwą, za kontemplacją.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.